A już teraz podsumowanie 2018 roku w Kościele na Pomorzu Zachodnim i w Kościele Powszechnym. Na początku roku grupa księży i świeckich wyruszyła do Kenii, by tam przekazać piórniki z lizakami dla uczniów Kipsing, Isiolo i Embu. Zebrano 6 tysięcy piórników, wszystkie ostatecznie trafiły już do dzieci w Afryce. Zebrano też gotówkę na potrzeby adopcji na odległość. Na ten moment jest ponad 400 dzieci w projekcie stypendialnym. Po wizycie katechetów i księży w szkołach i parafiach naszej archidiecezji odbywa się promocja tematyki misyjnej, a także modlitwa o nowe powołania misyjne z naszej archidiecezji. Trwa też przygotowanie duchowe na ogłoszony przez Ojca Świętego nadzwyczajny miesiąc misyjny w Kościele w październiku. Jak podkreślają organizatorzy misji do Kenii, kontynuujemy budowanie dalszych dobrych wzajemnych relacji z wikariatem apostolskim w Isiolo, a szczególnie z obszarem Kipsing. Sfinansowano także pompę wodną dla Kipsing oraz przeszkolenie miejscowego pracownika do jej obsługi. W zachodniopomorskiem przebywała siostra Kasti z Kipsing. Odbywały się regularne spotkania grupy misyjnej. Zakupiono również 40 ławek do szkoły w Kipsing. Utrzymywane jest także przedszkole świętego Feliksa. Ksiądz dr Paweł Płaczek, dyrektor papieskich dzieł misyjnych w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, podkreślał, że kościół w Kenii jest obecny od 100 lat i wymaga wsparcia duchowego i materialnego.
To, co sobie uświadamiam jeszcze coraz bardziej, to konkretna pomoc, jaką my możemy udzielać z Polski, powinna być pomocą udzielaną na miejscu, bo oni tego potrzebują, oni są związani ze swoją kulturą, krajem, a nie są na pewno winni temu, że jest tak potworna bieda, jak mogliśmy to zobaczyć. I pomagajmy, bo to na pewno nas uszlachetnia. To, co mówił Jan Paweł II, że lepiej zawsze być człowiekiem niż posiadać, niż mieć.
Patronat nad akcją objęło Radio Szczecin. Wszyscy uczestnicy wyprawy do Kenii jeszcze przed wyjazdem spotkali się z arcybiskupem Andrzejem Dzięgą, metropolitą szczecińsko-kamieńskim, który mówił m.in. Kościół, który się nie dzieli, też nie otrzymuje. Niech ci, co jadą do Kenii, będą naszymi ambasadorami. Uczestnicy wyprawy po powrocie dalej zachęcają do programu adopcji na odległość. To pomysł, który zrodził się w Szczecinie. To tu posługują siostry Felicjanki. Od ponad 30 lat prowadzą również misje w Kenii i posługują w placówkach, w których uczą się ubogie dzieci. Cały projekt jest możliwy dzięki ofiarności szkół i osób prywatnych z terenu archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Roczne utrzymanie dziecka, w zależności od tego, czy jest to tylko edukacja, czy również internat, waha się od 30 do 150 dolarów. Ksiądz Piotr Sobczyński z Wolina zdecydował się na opłacenie czesnego dwójce dzieci z Kipsing.
To, co na pewno zostało najbardziej w pamięci, to wszystkie spotkania, wszystkie twarze. Chyba najmocniej przeżyliśmy to, co było właśnie w Kipsing, w tej szkole czy przy szkole, kiedy mogliśmy realizować ten nasz cel podróży, czyli rozdawać te piórniki. To warto rzeczywiście pamiętać o tych spojrzeniach tych dzieci, takich bardzo wdzięcznych, pełnych nadziei, pełnych miłości do ludzi, którzy są przecież im obcy. A i tak widać było, że kochają, że ufają tak bezwarunkowo.
Szczeciński Marsz dla Życia wzorem dla Polski i świata. W marcu w rozmowie z Radiem Szczecin rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, podkreślił rolę młodych w organizacji największej w Polsce manifestacji w obronie życia. Rzecznik Episkopatu docenił rolę młodych organizatorów, którzy bronią życia od poczęcia.
Młodzi są głosem tych, którzy głosu jeszcze nie mają. Bo to właśnie młodzież organizuje Marsz dla Życia. I to młodzież mówi głosem tych, którzy głosu jeszcze nie mają. I to jest przykład też. Nie tylko dla Polski, ale i dla całej Europy i dla świata. Szczecin jest tutaj przykładem.
Prezes Fundacji Małych Stópek, ksiądz Tomasz Kancelarczyk, który jest twórcą szczecińskiego marszu, przekonuje inne miasta, że można.
Czy to jest możliwe w ich mieście? Ostatnio mam rozmowę z osobami z kręgów obrońców życia właśnie z Kielc i z wielkimi obawami. Ja ich trochę uspokajałem, mówiąc, jeżeli w Szczecinie to się udało, to uda się w każdym mieście, bo trzeba przyznać, że my jako miasto Szczecin pod różnym względem jesteśmy trudnym miastem.
Co roku w szczecińskim Marszu dla Życia uczestniczy kilkanaście tysięcy osób. Podobnie było w kwietniu ubiegłego roku na ulicach Szczecina. Dodam, że siedziba Fundacji Małych Stópek mieści się przy ulicy Świętego Ducha naprzeciwko trafostacji przy kościele Pallotynów, a każdy wolontariusz jest tam mile widziany. Pierwszy uroczysty pogrzeb dzieci utraconych odbył się w marcu w Szczecinie. Inicjatorem powstania grobowca na cmentarzu zachodnim przy ulicy Bronowickiej jest Fundacja Donum Vitae przy wsparciu wielu indywidualnych osób, a także miasta. Jak mówi Marta Mierzejewska, prezes fundacji, rodzice nie zawsze wiedzą, że mają prawo do pogrzebu dzieci zmarłych przed narodzeniem w wyniku poronienia.
My jako fundacja, która pomaga rodzicom po stracie, spotykamy się z takim pytaniem rodziców, którzy z różnych względów, często z niewiedzy, nie odebrali ciała swojego zmarłego przed narodzeniem dziecka ze szpitala i przychodzą do nas z takim pytaniem, gdzie jest moje dziecko teraz po śmierci? I my faktycznie mieliśmy to poczucie, że nie jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć, bo tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzyło z tym ciałem po śmierci, kiedy zostało w szpitalu. Też mieliśmy świadomość, że w innych miastach w Polsce ten temat jest już tutaj zaopiekowany, że tak powiem. Te pogrzeby są zorganizowane w innych miastach, działa to sprawnie, tutaj z naszej wiedzy tak wynika. No i dlatego też nam zależało na tym, żeby i w Szczecinie nadgonić temat.
Pogrzeby będą odbywać się dwa razy w roku, w okolicach 24 marca, kiedy przypada Narodowy Dzień Życia, oraz w okolicach Światowego Dnia Dziecka Utraconego, czyli 15 października, dodaje ksiądz Tomasz Ceniuch z Fundacji Donum Vitae. Do czasu pogrzebu szczątki zmarłych dzieci będą umieszczone w chłodni miejskiej, a tuż przed pogrzebem nastąpi zbiorowa kremacja. W Polsce obowiązują przepisy, według których rodzice mają prawo do pogrzebu dziecka, które zmarło w trakcie ciąży, niezależnie od długości jej trwania. Znajduje się na przecięciu szlaków komunikacyjnych Szczecina. Codziennie jest przystankiem na drodze do pracy, szkoły czy na studia. Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa na Placu Zwycięstwa obchodziło 20 lat, chociaż kościół jest pod opieką Chrystusowców już od 1945 roku. Czas na świętowanie był w trakcie czerwcowego odpustu parafialnego. Mszy świętej odpustowej przewodniczył goszczący w Szczecinie amerykański kardynał Raymond Burke. Parafia mieści się w dawnym protestanckim kościele garnizonowym, który zaraz po wojnie trafił pod opiekę Chrystusowców. Jak napisano 20 lat temu w dekrecie ustanawiającym sanktuarium, Kościół Serca Jezusowego był miejscem spełniającym po wojnie rolę katedry, która była w odbudowie. Tu powstało też największe w Szczecinie duszpasterstwo akademickie, mówi ksiądz Jarosław Staszewski, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.
To jest duży kościół w centrum miasta, otwarty, w którym można się wyspowiadać w ciągu 10 godzin w ciągu dnia. W zwykły, powszedni dzień jest tutaj 7 mszy świętych odprawianych normalnie.
Czy dekret o powołaniu sanktuarium 20 lat temu coś zmienił?
Nic się nie zmieniło, ponieważ nic się nie powinno zmienić. To nie jest jakiś tytuł, który ma coś zmieniać. Ksiądz arcybiskup dostrzegł rolę tego miejsca w panoramie duchowej miasta, a my się troszczymy o to, żeby ta rola wciąż była taka, jaka jest.
Dodam, że sanktuarium to kościół lub inne miejsce sakralne, które staje się ośrodkiem kultu. Ludzie pielgrzymują do niego z motywów szczególnej pobożności. Sanktuaria są związane z kultem osoby i tajemnic Chrystusa, Maryi i świętych. A od czerwca archidiecezja szczecińsko-kamieńska ma też 5 nowych księży. Metropolita szczecińsko-kamieński arcybiskup Andrzej Dzięga udzielił święceń kapłańskich w szczecińskiej katedrze. Na uroczystość przyjechali m.in. parafianie z rodzinnych stron nowo wyświęconych księży, m.in. pełny autokar ze Świnoujścia, z rodzinnego miasta księdza Łukasza Palucha, a w nim Agnieszka i Kasia.
Myślę, że jestem pełną osobą taką bardzo spokojną, panowaną, zakochany w liturgii, w Panu Bogu. Myślę, że to prawdziwy ksiądz z prawdziwego powołania.
Był moim sąsiadem kiedyś, więc my często też wyprowadziliśmy razem psy, jak mieliśmy psa. Mój brat też najbardziej się z nim przyjaźnił, bo dużo starszy ode mnie jest, więc dobrze się znamy. Tak. Jeszcze mnie uczył we wrześniu, też był na praktykach u nas w szkole.
Jaki powinien być współczesny ksiądz, waszym zdaniem?
Na pewno pomysłowy, radosny, taki przyciągający tłumy ludzi, który naprawdę tak tryska dobrą energią od siebie. Jest pogodny na pewno, żeby się nie dąsał, albo żeby nie miał jakichś humorów na przykład, bo to różnie się zdarza z nimi.
A dzisiaj waszym zdaniem dużo takich księży?
U nas jest dużo, nie brakuje. Myślę, że każdy ksiądz powinien być otwarty do różnej grupy ludzi, zarówno do młodych, jak i do starszych. Myślę też, że powinien mieć dużo pomysłów i zapał do pracy.
My jesteśmy ze Szczecina, to jest nasz tutaj rodzynek. Ksiądz Paweł będzie wyświęcany, jesteśmy dumni z niego.
A jaki powinien być współczesny kapłan?
Wyrozumiały, bardzo pobożny i bardzo silny na pokusy tego świata.
Dzisiaj to jest radość Kościoła, świętego Kościoła szczecińsko-kamieńskiego, a także radość każdego z waszych serc, drodzy bracia, których chcemy dzisiaj wprowadzić w tajemnicę sakramentalnego kapłaństwa przez prezbiterat. Do tego dochodzi radość serc tylu kapłanów, tylu waszych krewnych z rodzicami na czele, tylu wspólnot, które na was czekają. Radość tej ziemi i tego pokolenia, radość i nadzieja. że drogi Bożej miłości będą żyły, będą wzrastały i będą rozkwitały i owocowały, także przez Ciebie. Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym, niech Cię strzeże, aby się święcał lud chrześcijański i składał Bogu. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo?
Przyrzekam.
Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona.
Jezusowi cześć i chwała za miłość i cud. Niech mu śpiewa ziemia cała, niech powierni mu.
Czy chcesz wiernie pełnić urząd posługiwania kapłańskiego w stopniu prezbitera, jako gorliwy współpracownik biskupów w kierowaniu ludem Bożym pod przewodnictwem Ducha Świętego?
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Christe eleison.
Czy chcesz pilnie i mądrze pełnić posługę słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary?
Sancte Ioannes Baptista,
ora pro nobis.
Sancte Josef,
ora pro nobis.
Sancti Petre et Paule,
ora de pro nobis.
Drodzy rodzice, to wy jesteście dla nas przekazicielami Bożej miłości i troski o nas. I choć nie ma was tu wszystkich, za dar życia, wychowania i prowadzenie w codzienności dziękujemy. Zawsze jesteście w naszych sercach.
W sumie w tym roku akademickim przybyło 7 nowych księży, to wzrost, bo w poprzednim roku było ich 4. Wcześniej w tym roku akademickim święcenia otrzymało już 2 diakonów. A ile czasu trwa przygotowanie w seminarium? Mówi ksiądz dr Krzysztof Łuszczek, rektor arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.
Prawo kanoniczne mówi o przynajmniej 4 latach. Zasadniczo formacja jest przewidziana na 6 lat, ale jest to sprawa bardzo indywidualna, ponieważ są bracia, którzy potrzebują dłużej, a więc ta formacja dzisiaj jest bardzo zindywidualizowana, ponieważ ludzie przychodzą bardzo różni do seminarium.
Łukasz Paluch jest ze Świnoujścia.
Bycie kapłanem to piękna przygoda. Ja idę z taką nadzieją w kapłaństwo. Nie, że będę teraz herosem, który będzie gasił wielkie pożary i zbawiał cały świat, ale idę po to, aby spotkanie z Chrystusem, które dało mi spotkanie z drugim człowiekiem, przenosić też na innych.
Nowi kapłani po mszy świętej poznali swoje pierwsze parafie, w których będą posługiwać. Neoprezbiterzy trafili do Świnoujścia, Warnic, Barlinka, Łobza i Węgorzyna. W czerwcu także w Szczecinie odsłonięto pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny przy ulicy Królowej Korony Polskiej, metropolita szczecińsko-kamieński, arcybiskup Andrzej Dzięga, przewodniczył mszy świętej. Powiedział wtedy m.in.
Rzeczpospolita to nie republika jedynie, to dużo więcej. To dom dla każdego, w którym jest i miejsce, i chleb, i zadanie dla każdego. Dom, za który każdy ma też współodpowiadać i który każdy ma współtworzyć.
Metropolita podkreślał, że lokalizacja pomnika nie jest przypadkowa, wyraził też nadzieję, że będzie on ważnym miejscem dla miasta.
Chwała Panu Bogu, że doczekaliśmy i w Szczecinie tego momentu, że ten pomnik stanie się ważnym miejscem dla miasta, dla kolejnego pokolenia, dla tych, którzy przyjdą po nas, że się wpisze jako znak nadziei. Obok anioła wolności, obok miejsca, w które wsiąkała krew, tych z 70 roku i tych z 80 roku, obok stoczni i obok portu.
Uroczystości zakończył koncert w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jakuba w Szczecinie. Czy papież Franciszek zmienia doktrynę i nauczanie Kościoła katolickiego? Mocne słowa Grzegorza Górnego padły w naszym programie w sierpniu. W audycji rozmawialiśmy o interpretacjach papieskiej adhortacji Amoris Laetitia i reakcji papieża na zapytania biskupów odnośnie kwestii Komunii Świętej dla osób żyjących w ponownych związkach. Panie Grzegorzu, Franciszek popiera komunię dla rozwiedzionych. Czytamy na portalu w polityce.pl artykuł pana autorstwa. No właśnie, czy w tym artykule daje pan jasno do zrozumienia, że papież Franciszek jakby robi kolejny krok po adhortacji Amoris Laetitia i daje jasny sygnał, że osoby żyjące w ponownych związkach mogą przystępować do Komunii Świętej?
No takich sygnałów było bardzo wiele. Na przykład wiadomo, że papież Franciszek nakazał wpisanie do akta Apostolis Sede za pośrednictwem kardynała Parolina swojej korespondencji z biskupami regionu Buenos Aires, którzy napisali interpretacje i wytyczne do Amoris Laetitia, jak implementować ją w swoich diecezjach. Tam napisali, że osoby rozwiedzione i utrzymujące relacje seksualne w ponownych związkach mogą być dopuszczone do komunii. Wysłali te wytyczne do Watykanu, żeby zapytać Franciszka, czy ich interpretacja jest prawidłowa. I otrzymali odpowiedź, tak, interpretacja jest bardzo dobra i nie ma innych. Także wiadomo, że w archidiecezji rzymskiej, która bezpośrednio podlega papieżowi, też zostały wydane instrukcje na temat implementacji Amoris Laetitia i tam również w diecezji rzymskiej dopuszczono do Eucharystii osoby rozwiedzione i pozostające w ponownych związkach bez konieczności utrzymywania przez nie wstrzemięźliwości seksualnej. I jeszcze kilka podobnych przypadków można byłoby tu przytoczyć, kiedy Stolica Apostolska popierała tego typu interpretacje Amoris Laetitia dokonywane przez poszczególnych biskupów bądź episkopaty w różnych krajach. No więc widać tutaj, że ta intencja jest dosyć jednoznaczna.
Dziesięciolatek z Brazylii, którego cud uzdrowienia otworzył drogę do kanonizacji wizjonerów z Fatimy, Franciszka i Hiacynty Marto, przyleciał w sierpniu z rodziną do Szczecina, by dać świadectwo swojego uzdrowienia i wiary. 5 lat temu Luka zbawił się z siostrą i wypadł z okna. Miał uszkodzoną czaszkę i mózg. Lekarze nie dawali mu większych szans. Kilka dni po zdarzeniu chłopiec obudził się i zaczął rozmawiać. Po 2 tygodniach wyszedł ze szpitala w pełni zdrowy. O historii cudu uzdrowienia sprzed 5 lat opowiadał João Batista, ojciec Lukasa.
Poproszono o modlitwę siostry karmelitanki. Jedna z sióstr, podchodząc do tabernakulum, znalazła klucz z bryloczkiem, na którym byli błogosławieni Franciszek i Hiacynta, i poprosiła przez ich wstawiennictwo Boga o cud.
Po 3 dniach Lukas się wybudził, a niespełna 2 tygodnie po wypadku opuścił szpital bez oznak urazu.
Pamiętam tyle, że pytali się, czy kiedy byłem w tym stanie, ktoś się za mnie modli. Mówiłem tak, że wielu modliło się za mnie. To sprawiło, że ci moi koledzy, też jakoś wiara w nich wzrastała przez to dzielenie się.
Jedyne na świecie sanktuarium dzieci fatimskich mieści się w Szczecinie na osiedlu Kasztanowym. Obradujący w Szczecinie biskupi z krajów nordyckich wezwali do modlitwy za papieża i podjęcie postu w jego intencji. Prosili wiernych o modlitwę o dar duchowego rozeznania, odwagi i siły, by kierować kościołem w czasie, kiedy Ojciec Święty jest atakowany za sposób prowadzenia papiestwa. Biskupi nordyccy odnieśli się m.in. do ataków, za zdaniem różnych hierarchów, nieprecyzyjne sformułowania w dokumencie Amoris Laetitia, w którym papież pozostawia indywidualnemu rozeznaniu kapłanów kwestie Komunii Świętej dla osób rozwiedzionych, żyjących w ponownych związkach. Inny powód ataków na papieża to nagłaśniane skandale pedofilskie wśród duchowieństwa. Biskupi w liście stwierdzili, że nadużycia seksualne, nadużycia władzy i konflikty wewnętrzne na najwyższych szczeblach zaciemniają oblicze całego Kościoła, oblubienicy Ducha Świętego. Biskupi z Danii, Norwegii, Finlandii, Islandii i Szwecji prawie tydzień byli w Szczecinie na pierwszym w Polsce historycznym posiedzeniu Konferencji Episkopatu Krajów Nordyckich. Odprawiali również msze święte w wybranych szczecińskich parafiach i zjedli obiad w szczecińskim seminarium duchownym. Wizyta odbyła się we wrześniu. Ksiądz dr Krzysztof Łuszczek, rektor arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego, tłumaczył, dlaczego w odpowiedzi na apel biskupów również seminarium przyłączyło się do modlitwy i postu za papieża.
Te trudne momenty, jakie przeżywa teraz Kościół, potrzeba pewnego oczyszczenia, jest tym bardziej dla nas zachętą do tego, abyśmy podejmowali modlitwę w intencji biskupa Rzymu, Piotra naszych czasów, modlitwę i post, bo on jakby niesie te wszystkie doświadczenia na swoich ramionach.
Kościół potrzebuje imigrantów, żeby rosnąć, mówił w rozmowie z Radiem Szczecin szwedzki kardynał Anders Arborelius. Kardynał ze Sztokholmu urodził się w rodzinie protestanckiej, ale przeszedł na katolicyzm. Został też pierwszym szwedzkim biskupem od czasów reformacji. Jak przyznaje, mieszkańcy Pomorza Zachodniego pięknie przyjęli biskupów. Bardzo jesteśmy wdzięczni i zaskoczeni polską gościnnością, którą zostaliśmy tu przyjęci. Jesteśmy też bardzo zaskoczeni wielkim zainteresowaniem naszą małą skandynawską społecznością tu w Polsce. Kardynał przyznaje, że kościołem targają kryzysy. Rzeczywiście jest kryzys. Katolicyzm konfrontuje się z materialistycznym sposobem życia. Zatem bardzo ważna jest pomoc, by każdy wierzący mógł pogłębiać swoją wiarę. Msze świętej różaniec w intencjach papieża Franciszka to odpowiedź seminarium duchownego w Szczecinie na słowo biskupów z krajów nordyckich. A w październiku papież Franciszek odprawił mszę świętą na placu świętego Piotra, otwierając 3-tygodniowy synod biskupów poświęcony młodzieży. Hasło synodu to młodzież, wiara i rozeznawanie powołania.
Synod poprzedziły szerokie konsultacje z episkopatami i wiernymi. Poza tym w Rzymie w marcu odbyło się przedsynodalne spotkanie młodzieży. Na tej podstawie opracowano dokument roboczy. Wynika z niego, że obrady dotyczyć będą całego szeregu tematów, od globalizacji przez powołania po seksualność. Relator generalny synodu, brazylijski kardynał Sergio da Rocha, powiedział Polskiemu Radiu, że trzeba wsłuchać się w głos młodych ludzi, porzucając stereotypy. Często słychać głosy, że młodzież oddaliła się od Kościoła. Ale wielu młodych ludzi twierdzi, że to Kościół oddalił się od młodzieży. Hierarcha dodał, że Kościół musi się zastanowić, co ma do zaoferowania młodym ludziom i co zrobić, żeby odzyskać zaufanie i szacunek młodzieży. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
Obrady synodu zakończyły się 28 października. A podstawą do dyskusji był przedstawiony w czerwcu Instrumentum Laboris, dokument roboczy, 52-stronicowy dokument sformułowany według zasad chrześcijańskiego rozeznawania, który zawierał refleksje na temat współczesnej młodzieży i jasno przedstawiał cele październikowych obrad biskupów i ich znaczenie dla całego Kościoła. Trzema wątkami porządkującymi refleksje na temat młodzieży zawartą w Instrumentum Laboris były poznanie, interpretacja i dokonanie wyboru. Trzy kroki charakterystyczne dla praktyki rozeznawania duchowego. Polskę na zgromadzeniu reprezentowało czterech biskupów: arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki oraz biskup Marek Solarczyk, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa młodzieży. Z kolei biskup Marian Florczyk, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa sportowców, brał udział w zgromadzeniu synodalnym z nominacji papieskiej. A 14 października papież Franciszek kanonizował Pawła VI, uważanego za jednego z najważniejszych papieży XX wieku. Gdy stanął na czele Kościoła, w 1963 roku zdecydował o kontynuowaniu Soboru Watykańskiego II, rozpoczętego przez jego poprzednika Jana XXIII. To właśnie za pontyfikatu Pawła VI podjęto najważniejsze decyzje Soboru, które całkowicie zmieniły oblicze Kościoła. Wprowadzono do mszy języki ojczyste i rozpoczęto dialog z innymi religiami i wyznaniami. 16 października z kolei obchodziliśmy 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. W 1978 roku kardynałowie wybrali na konklawę ówczesnego biskupa z Polski na stolicę Piotrową. W czasie ponad 26-letniego pontyfikatu Jan Paweł II odwiedził ojczyznę 9 razy, a w 1987 roku podczas trzeciej wizyty był także w Szczecinie. Jan Paweł II był pierwszym papieżem od 455 lat spoza Włoch. Wybór zaskoczył świat.
Habemus Papam, eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum.
Na drodze papieskich pielgrzymek pojawił się Szczecin, gdzie papież na jasnych błoniach mówił o wartości rodziny.
Rodzina według zamysłu Bożego jest miejscem świętym i uświęcającym. Na straży tej świętości Kościół stał zawsze i wszędzie.
To był wielki boom powołaniowy, wspomina czas pontyfikatu ksiądz Grzegorz Adamski z parafii świętej rodziny w Szczecinie.
Jak się śledzi liczbę kandydatów do seminarium albo później liczbę księży wyświęconych, to są liczby 4, 5, może do 10. Kiedy mija rok 78 czy 9, ta liczba się zwielokrotnia. Kandydatów w maksymalnym momencie jest aż 50.
11 czerwca 87 roku Jan Paweł II przyleciał do Goleniowa, następnie helikopterem na lotnisko w Dąbiu, skąd przesiadł się do Papamobile i ruszył w kierunku Jasnych Błoni. Przed południem w obecności według różnych danych od 500 do 700 tysięcy wiernych Ojciec Święty koncelebrował mszę świętą, podczas której ukoronował figurę Matki Boskiej Fatimskiej. Po mszy udał się do budowanego wówczas Wyższego Seminarium Duchownego i wmurował tam kamień węgielny, a ostatnim akcentem szczecińskiej wizyty było spotkanie z duchowieństwem, klerykami, siostrami zakonnymi i członkami instytutów świeckich w Bazylice Katedralnej. 27 kwietnia 2014 roku papież Jan Paweł II został ogłoszony świętym Kościoła katolickiego. Kilkaset osób w rocznicę początku pontyfikatu wieczorem wspominało papieża na Jasnych Błoniach. Młodzież przygotowała śpiewy i wspomnienia, była też modlitwa, a zebranym towarzyszyła duma i wzruszenie.
Zerwanie z tradycją papieży włoskich i wybór pierwszego w historii papieża słowiańskiego, sprowadzonego przez konklawę zza żelaznej kurtyny. Śmiałość nieoczekiwana.
Habemus papam! Kardynałem Wojtyła! Wojtyła!
Wszystko pamiętam, ale idzie to jest częściowo już w niepamięć, pewne odcinki, ale jest to dla mnie przeżycie co roku.
Ksiądz Grzegorz Adamski.
Zależało księdzu najbardziej, żeby byli młodzi.
Oni byli bardzo młodzi, kiedy trwał pontyfikat, a często ich w ogóle nie było na świecie, dlatego Jana Pawła II ich trzeba uczyć.
Wydaje mi się, że to jednak jest ktoś więcej niż tylko postać z podręcznika. W końcu to papież Polak i to jednak taka nasza tradycja, z czego powinniśmy być wręcz dumni.
To jest zdecydowanie postać współczesna, która wywiera wpływ na dzisiejsze sytuacje.
Obraz Matki Bożej Zwycięskiej został ukoronowany. Historyczna uroczystość odbyła się w październiku w Bazylice Mniejszej przy ulicy Bogurodzicy w Szczecinie. Złote korony poświęcone przez papieża Franciszka umieścił na obrazie prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Korony zdobią szlachetne kamienie i perły oraz lilie andegaweńskie, które symbolizują czystość, szlachetność, dziewictwo i niewinność. Ukoronowany obraz to trzecia wierna kopia cudownego obrazu jasnogórskiego podarowana parafii blisko 60 lat temu przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pierwsza kopia przez cały czas pielgrzymuje po Polsce, druga była podarowana papieżowi Piusowi XII. 6 grudnia 1959 roku ówczesny sufragan gorzowski biskup Jerzy Stroba wprowadził obraz do ołtarza Matki Bożej. 31 października 1960 roku ołtarz otrzymał tytuł uprzywilejowanego na wzór częstochowski, co oznacza, jak podkreśla ksiądz Aleksander Ziejewski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Szczecinie, że każda modlitwa przy tym ołtarzu ma szczególne znaczenie i Maryja działa tu w sposób szczególny. Podczas homilii arcybiskup Polak podkreślał kult Matki Bożej.
To ona jest schodami, które przemierzył Bóg, aby zejść do nas i stać się pośród nas bliskim i konkretnym. W niej więc jest święta dziewicza przestrzeń wolności od zła.
Arcybiskup Andrzej Dzięga modlił się o opiekę Matki Bożej nad Pomorzem Zachodnim.
Prowadź nas przez tę szczecińską ziemię ku nowym czasom, nowemu zwycięstwu Twojego Syna i wierności prawom Twojego Syna.
A koronacja zgromadziła tłumy, wierni stali nawet przed kościołem.
Czekaliśmy na to bardzo długo, na takie wydarzenie, które się akurat wpisuje w miesiąc Matki Bożej Różańcowej.
Też moja wewnętrzna potrzeba jest taka, żeby uczestniczyć w takiej uroczystości.
Papież Franciszek poświęcił korony w czerwcu. Gdy jest wolność i niepodległość, pewnie za mało o niej myślimy i za mało ją chronimy i za mało dziękujemy za nią Bogu, mówił w homilii arcybiskup Andrzej Dzięga. Metropolita przewodniczył w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości mszy świętej w intencji ojczyzny w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela w Szczecinie. Po nabożeństwie przy Bazylice odsłonięto nowy pomnik Boże Chroń Polskę, który powstał na stulecie odzyskania polskiej niepodległości.
Nie bój się za Polskę modlić. Proś Boga za Polskę i dziękuj Bogu za Polskę. Nie bój się dla Polski pracować, tak jak potrafisz. jesteś Polsce potrzebny. Daj to, co możesz dodać. Złóż to w Bożych dłoniach.
Życzę wszystkim Polakom, żeby żyli w jedności, bez podziałów.
Żeby się pojednali, żeby się nie kłócili. To trzeba współpracować, a nie walczyć ze sobą. Bo w wolnej Polsce nie powinniśmy walczyć przeciwko sobie. Bo mieliśmy rozbiory, mieliśmy okupację jedną, drugą. Jeśli teraz chcemy, żeby Polska była szczęśliwa, żeby ludzie żyli szczęśliwie, to powinna być zgoda w narodzie. Tego najbardziej życzę wszystkim.
O Maryjo, Ty zwyciężaj od morza po szczyty Tatr.
Tego samego dnia największy dzwon niepodległości w Polsce, święty Jan Paweł II, został poświęcony w szczecińskiej katedrze podczas mszy świętej za ojczyznę. Setki wiernych odwiedziło kościół przy ulicy Królowej Korony Polskiej, by w grudniu modlić się przy relikwiach świętego ojca Pio. Kapucyni z włoskiego San Giovanni Rotondo przywieźli do parafii pod wezwaniem świętej rodziny habit, rękawice i bandaż okrywający ranę serca stygmatyka. Uroczystość wiązała się ze stuleciem otrzymania stygmatów przez ojca Pio i 50. rocznicą jego śmierci. Święty włoski kapucyn otrzymał stygmaty, czyli rany na rękach, nogach i boku, tak jak ukrzyżowany Chrystus, mówił brat Nicola Monopoli, kapucyn San Giovanni Rotondo. Artysta Marko Rupnik ukazuje ojca Pio jako tego, do którego każdy ewangeliczny Tomasz niewierny może przyjść i zobaczyć rany ojca Pio i zobaczyć niejako rany Chrystusa. Ale ojciec Pio mówi, że do szczęścia dochodzi się przez trud, wyrzeczenie i cierpienie. Nie ma innej drogi. To zawsze jest aktualne. Nie ma łatwego szczęścia, a łatwe jest tylko nieszczęście.
Potessero confermarsi nella fede.
Wierni modlili się przy relikwiach.
Zawsze było to moim marzeniem, żeby jechać do grobu ojca Pio, ale no, ojciec Pio przyjechał do mnie.
Jest ojciec Pio takim dobrym, klasycznym przykładem, jak cierpienie, jak modlitwa może doprowadzić człowieka do świętości.
Jest jedynym biskupem w Polsce, który naucza religii w szkole. W grudniu gościł na adwentowym dniu skupienia dla katechetów i nauczycieli w kościele seminaryjnym w Szczecinie. Biskup warszawsko-praski Marek Solarczyk bardzo ceni sobie możliwość nauczania młodzieży w szkole.
Za każdym razem, teraz aktualnie uczę trzecią klasę gimnazjum. Moje czwartkowe lekcje, 2 godziny z nimi, to jest naprawdę niesamowite doświadczenie. Każdy dzień, każde spotkanie jest naprawdę wyjątkowe i oni mi bardzo wiele rzeczy uczą i ufam, że ja też wielu rzeczy ich będę potrafił nauczyć.
A skoro już mowa o młodzieży, to 14 osób będzie reprezentować naszą archidiecezję na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. Młodzież pochodzi z różnych parafii, mówi ksiądz Marcin Szczodry, archidiecezjalny duszpasterz młodzieży.
Formuje się na co dzień we swoich wspólnotach młodzieżowych, są takimi reprezentantami młodzieży, która pojedzie z terenu naszej archidiecezji do Ameryki Środkowej, więc ta formacja głównie w tych wspólnotach, w których oni na co dzień jest, się odbywa, natomiast my próbujemy też stworzyć taką małą wspólnotę, grupkę, która uda się do Panamy, no znając już siebie, żebyśmy nie pojechali jako anonimowi ludzie.
A Światowe Dni Młodzieży rozpoczną się w Panamie 22 stycznia. Przewodniczący episkopatów powinni spotkać się z ofiarami nadużyć seksualnych. Zachęca do tego Komitet Organizacyjny Lutowego Spotkania na temat ochrony małoletnich w Kościele, podaje Katolicka Agencja Informacyjna. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało list. Spotkanie przewodniczących episkopatów odbędzie się w Rzymie od 21 do 24 lutego. Jak czytamy w liście, będzie ono koncentrowało się na 3 głównych obszarach odpowiedzialności, rozliczeniu i przejrzystości. Jak czytamy fragment komunikatu z 380 zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski z września, dzieci i młodzież są stałą troską Kościoła, która wymaga m.in. działań mających na celu ochronę małoletnich przed nadużyciami. Stanowisko w tej sprawie jest ciągle aktualne i niezmienne. Zero tolerancji dla grzechu i przestępstwa pedofilii w Kościele i w społeczeństwie. Podczas ostatniej sesji Rady Biskupów Diecezjalnych w sierpniu, jak i podczas obecnego zebrania plenarnego, pasterze Kościoła w Polsce jeszcze raz potwierdzili swoją zdecydowaną wolę walki z grzechem i przestępstwem, podkreślając konieczność troski, ofiary i potrzebę budowania kultury zdolnej do zapobiegania takim czynom. Obecna sytuacja, zgodnie ze wskazaniem papieża Franciszka wyrażonym w liście do Ludu Bożego z 18 sierpnia 2018 roku, wymaga kontynuacji działań. W związku z tym w diecezjach prowadzone są prace nad programem prewencji nadużyć względem nieletnich. Obejmie on poszczególne sektory i osoby nimi kierujące, duszpasterstwo rodzin, wydziały katechetyczne, szkoły i przedszkola katolickie, wydziały duszpasterskie, Caritas, seminaria duchowne i formację permanentną kapłanów. Kontynuowane są szkolenia związane z tą tematyką. Ponadto biskupi podjęli decyzję o zebraniu danych statystycznych na temat tych nadużyć. Działania w sprawie pedofilii w kościele podejmował również papież Franciszek. W ubiegłym roku wszyscy biskupi z Chile złożyli na ręce papieża rezygnację z powodu skandalu pedofilskiego w tamtejszym kościele. Niektóre z nich zostały przyjęte przez Ojca Świętego. Z kolei w czerwcu papież zakazał publicznego wykonywania posługi kapłańskiej emerytowanemu arcybiskupowi Waszyngtonu, kardynałowi Teodorowi McCarrickowi, wobec którego wysunięto oskarżenie o molestowanie seksualne małoletnich przed 45 laty. Miesiąc później przyjął rezygnację hierarchy z godności kardynalskiej, nałożył na niego całkowity zakaz sprawowania posługi kapłańskiej, nakazał mu prowadzenie życia modlitwy i pokuty w odosobnieniu, aż do zakończenia wytoczonego mu procesu kanonicznego. To oczywiście tylko niektóre wydarzenia w kościele na Pomorzu Zachodnim, a także w kościele powszechnym, które zebrałem dla Państwa tej specjalnej audycji podsumowującej 2018 rok. Jeszcze krótki komentarz księdza doktora Krzysztofa Łuszczka, rektora arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Co jego zdaniem było najważniejszym wydarzeniem w kościele?
W kościele lokalnym moim zdaniem takie najważniejsze wydarzenia wiązały się z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. I tutaj zarówno w Bazylice Archikatedralnej ta modlitwa wraz z poświęceniem dzwonu wolności, a także modlitwa w kościele świętego Jana Chrzciciela wraz z poświęceniem pomnika Boże chroń Polskę, a także koronacja Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski w Bazylice świętego Jana Chrzciciela. Więc myślę, że ten wymiar taki patriotyczno-religijny bardzo mocno się zaznaczył w naszym kościele lokalnym w ostatnim roku. Natomiast jeżeli chodzi o kościół powszechny, to widziałbym dwa wydarzenia. Po pierwsze, to są działania papieża Franciszka w walce z przejawami pedofilii w kościele. To jest spektakularne wydarzenie, jeżeli chodzi o pozbawienie funkcji chilijskich biskupów, łącznie z wykluczeniem dwóch ze stanu duchownego, a także działania zmierzające do tego, że kardynał McCarrick ustąpił z kolegium kardynalskiego. I drugie takie ważne wydarzenie to jest autokefalia dla Kościoła prawosławnego na Ukrainie. Jest to wydarzenie, które w jakiś sposób wpłynie na pewno na ruch ekumeniczny, bolesne też doświadczenie. Nie komentuję samej autokefalii, natomiast chodzi mi o to rozbicie, które się dokonało, to rozbicie jedności w Kościele prawosławnym, bo to na pewno będzie miało też jakieś przełożenie na nasze wspólne rozmowy na temat jedności, bo jeżeli oni sami mają trudność, żeby się modlić wspólnie, to tym bardziej ta trudność potem może się przełożyć na pewne nasze relacje.
W dzisiejszej audycji to już wszystko. Zapraszam za tydzień o stałej porze. Oczywiście wcześniej radioszczecin.pl/religia to stały adres, który można odwiedzać, można tam głosować na chrześcijańską listę przebojów, zostawić swoje dane kontaktowe w skrzynce audycja@radioszczecin.pl. Być może do któregoś z Państwa za tydzień trafi płyta z Betlejem w Polsce. Do usłyszenia za tydzień, mówi Piotr Kołodziejski.